Tak jak ksiądz Krzysztof wspomniał na początku, dziś chcemy mówić o rytuałach. Rozpocznijmy od postawienia sprawy na zasadzie plusów i minusów, albo jeszcze lepiej, na zasadzie zalet i niebezpieczeństw, które kryją się, gdy rytuały są obecne w związkach. Powiem o dwóch zaletach i dwóch niebezpieczeństwach. Pierwsza zaleta, pierwszy ewidentny plus obecności rytuału w związku, to plus polegający na wydobywaniu smaku z życia, albo inaczej jeszcze chwytaniu ulotnych chwil. Jeśli mówimy w tym takim obrazie składników na miłość, to trzeba sobie chyba uczciwie powiedzieć, że ten składnik, jakim są rytuały, no nie jest najważniejszym składnikiem na świecie. Da się przyrządzić potrawę zwaną miłością bez tego składniku. Natomiast ten składnik, myślę, że pełni ważną rolę, jaką jest rola przyprawy. I o ile da się zjeść coś bez soli, bez pieprzu, bez przypraw, no da się, no tylko tak pewnie da się trochę bez rytuałów, no tylko jest pytanie po co? Przyprawy nadają smak, wydobywają smak z potrawy. Rytuały wydobywają smak w związku, w relacjach, w miłości. W jaki sposób się to dzieje, że rytuał ma moc wydobywania smaku? Myślę, że po pierwsze dzieje się to dlatego, że rytuał ma taką moc rozciągania czasu. Kiedyś przeczytałem, że każde wydarzenie albo wiele z naszych wydarzeń, które celebrujemy, przeżywamy, składa się z takich trzech części czy części wydarzenia. Pierwsza część to długie, często przygotowanie, druga intensywne przeżywanie i trzecia jeszcze dłuższe albo najdłuższe wspominanie. Popatrzcie, jak to dobrze pasuje do rytuału. Ma ktoś jakiś rytuał w związku, na przykład, nie wiem, z okazji rocznicy poznania się, idziemy na kolację w nowym miejscu w Krakowie. Ile to trzeba się do takiego rytuału przygotować, żeby znaleźć to miejsce i kolację jakąś inną? Kolacja najczęściej mija szybko, intensywne przeżywanie, ale najdłużej to się wspomina, jak to rok temu byliśmy tam w tej restauracji i wtedy przyszli nasi znajomi, ktoś zadzwonił, kelner był śmieszny, no cokolwiek. Wspominamy, wspominamy, wspominamy. Rytuał, jak ta jedna prosta kolacja w nowym miejscu w Krakowie raz na rok, rozciąga w czasie celebrację tego wydarzenia. I coś, co dałoby nam radość na chwilkę, daje ją na dużo dłużej. Rytuał ma taką moc, że drobne rzeczy zaczynają nam smakować. Po drugie, dlatego wydobywa smak, bo przerywa monotonię codzienności. Dzieją się rzeczy, nagle jest rytuał, który trochę wybija z rutyny. A chyba najpiękniejsze w rytuałach jest to, że tym lepsze rytuały, im bardziej wpisane są w codzienność. Bo wiele z rytuałów to są tak naprawdę zwykłe czynności, które my robimy, tylko robimy je z kimś. Robimy je jakoś inaczej, robimy je w określonym czasie i nagle one właśnie nabierają smaku. Dlatego nazywamy je rytuałami. To trochę jest jak z wycieczką do jakiegoś tam państwa, na przykład zagranicznego. Można pojechać do zagranicznego państwa i wychodzić tylko na linii plaża hotel, jeść tylko w McDonaldzie i słuchać tej samej stacji radiowej, co w Polsce. Ale można pojechać i odwiedzić takie miejsce, do którego chodzą tylko miejscowi, do ich urokliwego zakątka. Można spróbować lokalnych potraw, no i można pójść do tam jakiejś miejscowej knajpy i posłuchać ichniejszej muzyki. No i tu jest wycieczka, nie? Ale czujemy, że ta druga forma spędzania wycieczki ma w sobie potencjał uchwycenia smaku. Będziemy robić totalnie te same zwyczajne czynności. Jedzenie, słuchanie, zwiedzanie. Tylko można i tak, i tak. I myślę, że tutaj tkwi potęga rytuału, żeby zwykłe rzeczy celebrować, bo to sprawia radość. Ja mam, tak się podzielę osobiście, całą masę jakichś takich dziwnych rytuałów, które są absolutnie najprostszymi rzeczami. Mam takiego znajomego, z którym zawsze jak się witam, w sensie dzwonię do niego telefonicznie, to rozpoczynamy od powiedzenia sobie jakiegoś komplementu. No tylko nas to w dwójkę śmieszy, ale zawsze to robimy. A mam innego znajomego, z którym zawsze jak się rozłączam, to mówię, dzwonimy się koło wtorku. No tylko my rozumiemy ten nasz wewnętrzny żart, ale zawsze tak mówimy. Mam takiego, z którym zawsze jak się spotykam, to się spotykam na bezalkoholowe mojito. Nie? A mam z takiego znajomego, z którym spotykam się co 2 lata tylko na mecz otwarcia Euro albo Mundialu. I generalnie zasada jest prosta, że jak się kończy mecz, to mówię, no to do zobaczenia za 2 lata na meczu otwarcia Euro albo Mundialu, no bo to co 2 lata wypada. Robimy absolutnie super zwykłe rzeczy, no bo oglądanie meczu, picie, jedzenie, czy na przykład tam, nie wiem, dzwonienie przez telefon jest super prozą, codziennością, rutyną, powtarzalnością, ale bardzo lubię robić te rzeczy. Zawsze jak dzwonię przez ten telefon, to się śmieję. Zawsze lubię ten moment, kiedy jest mecz otwarcia, bo wiem, że się z nim spotkam. Generalnie w międzyczasie się nie spotykamy, ale co 2 lata tak. No i zawsze mnie cieszy akurat to bezalkoholowe mojito z nim, nie? Z tym jednym kolegą. Proste rzeczy. Rytuały w naszych związkach, relacjach, w przyjaźniach po prostu nadają smak codzienności. Drugi plus, który wydaje mi się szalenie ważny w związkach, a który dają rytuały, to jest oparcie w kryzysie. Oparcie w kryzysie. Naprawdę, jako księża znamy niejedną taką historię, że komuś miłość w rodzinie uratował rytuał opłatka wigilijnego. Że generalnie no, nie dogadywali się, kłócili, ale jak przyszło co do czego ta Wigilia, to jakoś tak czuli się zobowiązani rytuałem, no, że się poprzepraszali, popłakali i było dobrze. Prosty rytuał ratował miłość. Ile jest takich historii, że komuś wiarę uratował rytuał spowiedzi w związku z pogrzebem. No bo jest pogrzeb, trzeba się wyspowiadać. I nagle ta spowiedź jest zmieniająca, dotykająca, nawrócenie. Albo rytuał codziennego, co tydzień chodzenia na msze święte. Ta wiara już prawie umarła, ale chodził. I nagle, któregoś dnia, na którymś kazaniu, którejś niedzieli, zaskoczyło. Rytuał może być czymś, co uratuje mnie, da mi oparcie w kryzysie. Pamiętam taką historię, byłem kiedyś na przystanku Woodstock i tam spotkałem taką dziewczynę, która mi opowiadała, że ona jak ma kryzys, to robi jedną rzecz. Ogląda sobie na YouTubie filmiki ze ślubów. Takich zupełnie randomowych ludzi. Bo tam jest zawsze jakaś fragment kazania, jakaś złota myśl. No i co jakiś czas jest jakaś mądra myśl. Jak ona jej posłucha, to potem jej tak lepiej, wprowadza to w życie i jej po prostu przechodzi kryzys. Mówi, że no, czasem już wydaje się jej, że całego YouTube'a oglądnęła, no ale zawsze jakiś nowy filmik ze ślubu dodadzą. Mówi, księże, każdy kryzys tak przeżyłam. Mam rytuał oglądania filmików ze ślubów na YouTubie. Rytuał jako coś, co może mnie uratować w kryzysie. Popatrzcie, tak działają wszelkiego rodzaju procedury bezpieczeństwa, no nie? To takie zasady, co masz robić, jak na przykład, nie wiem, wpadasz w poślizg z samochodem. Na pamięć się uczysz, no nie? Nie ruszaj gwałtownie kierownicą, tam, nie hamuj impulsywnie, coś tam. Na pamięć, żebyś jak będziesz w kryzysie, nie myślał, tylko zastosował rytuał. Rytuał, procedura bezpieczeństwa, no nie? Na pamięć. Kiedy dopada cię jakaś trudność w związku, bardzo warto biegnąć do rytuałów, do utartych schematów, utartych ścieżek. Często to też jest bardzo pomocne w takiej trudności, której na imię brak rozeznania. Trochę nie wiadomo, w którą stronę pójść, co zrobić, jak to się dalej ma rozwijać. Idź w rytuały. To znaczy rób to, co się zazwyczaj robi. Nie? Regularna spowiedź, częste pismo, częsta msza. Nie? I rytuał tych rzeczy sprawi, że za chwilę przez te rytuały przyjdzie światło, przyjdzie rozeznanie, przyjdzie jakaś jasność. 2 plusy rytuałów, oparcie w kryzysach i wydobywanie smaku życia. 2 niebezpieczeństwa, które przychodzą mi do głowy, to po pierwsze takie szukanie rytuału dla samego rytuału. Czyli mamy rytuał, ale już dawno nie za bardzo wiemy po co. To znaczy on jest pozbawiony treści, do niczego nas nie odsyła. I jeśli to jest moment kryzysu i robimy to na siłę, to jeszcze pół biedy. Najgorzej jest, jak wpadamy na taki pomysł, chyba często się wpada, że będę robił rytuał, bo ktoś inny taki rytuał robi. Oni są taką super parą. Będę jak oni. Oni robią to, my też robimy to. Nie? Nie tylko par, to każdy człowiek tak ma, no, ale super ksiądz, on ma taki i taki zwyczaj, zrobię dokładnie tak samo, ja jako ksiądz patrząc na innego księdza. Często to nie działa u mnie, bo ja naśladuję formę, ale nie wyciągam treści, nie? Tak bardzo naśladuję tylko po to, żeby mieć fajną fotę na Instagramie. No bo to będziemy takim wtedy modnym, fajnym, ładnym związkiem. Tak sobie pomyślałem, że z rytuałami to jest troszeczkę tak jak z tradycją, zwyczajami, kulturą danego regionu czy kraju. Każdy region, kraj ma jakąś tam swoją kulturę, zwyczaje. No i tak jak nas dosyć śmieszy, jak na Pomorzu sprzedają oscypki albo, no nie wiem, na Podhalu ceramikę kaszubską, to powinno nas trochę śmieszyć. Jak jedna para kopiuje rytuały drugiej, bo chce być taka fajna. Każdy region ma swoją kulturę. Każda para ma swoje rytuały. Swoje, własne, oryginalne. Oni mają swoje, my mamy swoje. Kultura jest oryginalna. I drugie niebezpieczeństwo, które może kryć się za rytuałami, to niebezpieczeństwo, kiedy rytuał staje się bożkiem. Kiedy rytuał staje się taką świętością, której będę bronił za wszelką cenę, no bo zawsze tak było, że tak było. My zawsze robiliśmy to w związku. Nie? Tak, to jest takie, u nas w rodzinie się tak robiło. U mnie się tak robiło. A czasem nie można pewnych rzeczy zrobić, chociaż wydaje się, że one takie mądre i dobre. No czasem trzeba odpuścić. Dwa przykłady opowiem. Jeden ze wspólnoty tutaj krakowskiej, wspólnoty neokatechumenalnej. Mieli tam taki piękny zwyczaj, że Paschę w czasie Wigilii Paschalnej sprawowali w taki sposób, że po uroczystej liturgii szli na taką celebrację, agapy, uczty do sali, żeby świętować. No i tam w czasie tej uczty było też normalnie wino, jako taki symbol radości paschalnej. Ale któregoś razu do tej wspólnoty dołączył człowiek, który był anonimowym alkoholikiem i on im o tym mówi. A oni mu mówią, rozumiemy, znamy twój ból, ale my mamy zwyczaj, my mamy rytuał, my mamy obrzęd. To jest dla nas bardzo ważne, raz w roku, no. Ale on mówi, nie, no nie mogę, no raz w roku. No napił się, bo rytuał był święty. I potem długie miesiące wychodził na nowo z problemu, który wcześniej był zaleczony. Rytuał jako bożek. Masa jest takich par, związków, przyjaźni, relacji, że musi być, bo to jest nasz święty zwyczaj. Nigdy człowiek nie może być świętszy od zwyczaju. Dla kontrprzykładu taka dobra historia. Sprzed roku opowiadała pewna mama, mieli problemy wychowawcze z synem. Właśnie była Wigilia, 24 grudnia. No i młody zrobił rano taką scenę. I mówi wprost rodzicom, ja nigdzie nie idę na żadną Wigilię, tam do dziadków mieli iść. Zostaję w domu. No ojciec mówi, jak to zostajesz? Wigilia, idziemy wszyscy do dziadków, pakuj się. No i pakują się wszyscy do samochodu, a mama mówi, ja zostanę z młodym. Tata mówi, jak to zostajesz? Wigilia, zjedziemy wszyscy, nie ma dyskusji, ja z nim zostanę. No ale co, nie będziesz na Wigilii, nie będziesz pełniła naszych zwyczajów, rytuałów, obrzędów? Nie, zostanę z młodym i została z nim. Dla chłopaka to było takie doświadczenie, chwilę z nią pogadał, że potem się spakowali, ojciec przyjechał, wziął ich z powrotem na tą Wigilię, bo on zrozumiał, że święty rytuał Wigilii, bardzo ważny, kto wie, czy nie najważniejszy w roku, nie jest tak ważny jak on. I uratowała tą relację z dzieckiem. Dwa niebezpieczeństwa. Forma bez treści, taka, która naśladuje innych i rytuał, który staje się bożkiem.
Jak było słychać, to większość tych rytuałów jest jakoś związanych z jedzeniem i ze stołem. A patrząc na nas dwóch, widać, że ja się lepiej na tym znam. Więc trochę będzie o stole. Stół jest takim miejscem, które w naturalny sposób jest stworzony do rytuałów. Samo spożywanie posiłku niejako wymaga już pewnego rytuału. Oczywiście, że czasami od tych rytuałów odchodzimy, ale generalnie w większości się poddajemy, trochę nawet bezrefleksyjnie, po prostu tak jest. No generalnie tak jest, że pierwsze danie jest pierwsze, a nie drugie. Najprostszy rytuał, żadnego więcej nie trzeba. Ale oczywiście stół jest też takim miejscem, przy którym się tworzy takie rodzinne rytuały. Na przykład jak jeździłem do dziadka, już świętej pamięci, to zawsze jechałem z moją siostrą i też była moja kuzynka i nigdy nie skończyliśmy jedzenia przy stole, ponieważ dziadek miał prostą zasadę. Przy stole się nie rozmawia. Zjecie, będziecie rozmawiać. Oczywiście my nigdy tego nie wytrzymywaliśmy. Zawsze któryś z nas zaczął się śmiać albo rozmawiać i zawsze któryś z nas skończyło obiad w kuchni. Trzeba było odejść od stołu. Bo to był dziadka rytuał, który stworzył przy stole. Niektóre rodziny chrześcijańskie mają rytuał rozpoczynania modlitwą albo kończenia posiłku, albo tego i tego. Ale też, zobaczcie, są takie rytuały, których się uczymy przy stole, a które tak naprawdę służą całemu naszemu wychowaniu. To przy stole, szczególnie dzieci słyszą, nie garb się, wyprostuj się, nie chlip, jedz grzecznie, wszystko po kolei. Czemu ta zupa nie jest zjedzona? Nie oddaje się talerza, jak jeszcze nie zjadłeś. Przełóż tą łyżkę do innej ręki. Tak jest kulturalnie. Jest cały system różnych elementów, których się uczy dziecko. No przecież co za różnica, czy on sobie pochlipie, czy nie pochlipie, czy zje prawą ręką, czy lewą ręką, jak mu wygodniej. Nie? Ale się tego uczy od dziecka. I dlaczego? Nie dlatego, że lepiej smakuje, jak zjesz właściwą ręką. Tylko dlatego, że po pierwsze, te rytuały stołu uczą po prostu kultury, pewnego obycia, pokazania, że życie może być piękne, a piękno jest związane z harmonią. Właśnie piękno takiego codziennego życia też jest związane z tym, że pojawia się jakaś harmonia, jakieś zasady. Tam, gdzie brakuje tej harmonii, gdzie brakuje tych zasad, zaczyna się właśnie brzydota, zaczyna się ta utrata smakowania życia. Więc to jest pierwsza rzecz, której uczą te najprostsze rytuały przy stole. A druga rzecz, której również uczy ten rytuał, to to, że moja wolność ma pewną granicę. Tą granicą jest wolność drugiego człowieka. Że muszę zwrócić uwagę na to, że przy tym stole nie jestem sam, że jest obok mnie ktoś inny. I od samego początku te rytuały uczą mnie szacunku do innych. To znaczy też miłości, zobaczenia, że ja jestem gotowy zrezygnować z pewnych rzeczy, które nawet dla mnie byłyby wygodniejsze, ale żeby uszanować kogoś, kto jest naprzeciwko mnie albo obok mnie. Więc przyjmuję ten pewien konwenans, pewne rytuały. To jest pierwsza niesamowicie ważna rzecz, czego uczy stół. Druga rzecz to to, że stół uczy, a tak naprawdę czasami jakoś nas zmusza, a czasami zaprasza do tego, żeby spotkać się z drugim twarzą w twarz. Ale robi to w bardzo mądry sposób. To znaczy z jednej strony spotykając nas i dając nam bliskość, a z drugiej strony tworząc pewien dystans. Problem w relacjach bardzo często polega na tym, że albo dystans jest zbyt duży i się ludzie nie dogadują, albo dystans jest zbyt szybko skrócony, jest za duża bliskość, nieadekwatna do relacji i wtedy ludzie też się ranią. Rytuały przy stole uczą tego właściwego dystansu, nie za daleko, ale też uczą bliskości, ale nie za blisko. Może się to wydawać, że nie, że to trochę sztuczne. No przecież tak nie jest. Że, no przecież przy stole siadamy przede wszystkim po to, żeby zjeść, a nie po to, żeby sobie dystansy wyznaczyć. Ale naprawdę jest w tym jakaś mądrość. Użyję teraz mocnego przykładu, ale myślę, że zrozumiecie. Związki, które są budowane przy stole, to znaczy tam, gdzie się spotykają na randkach, gdzie siadają przy herbacie, gdzie jest ten stół między nimi, nie są tak poranione, jak te związki, które się spotykają częściej przy łóżku. Że jakoś nagle się okazuje, że ta bliskość, którą daje łóżko, nagle zanika jakakolwiek granica i jakikolwiek dystans, który powoduje bardzo często głębokie poranienia. I to nie chodzi o to, że łóżko jest złe. Nie chodzi o to, że go ma nie być. Kiedyś będzie taki czas, że będzie. I ta bliskość. Ale jak jesteście na początku budowania związku, to budujcie związek przez stół. Bo on ma w sobie naprawdę zdolność budowania właściwego dystansu i bliskości. A równocześnie jest to patrzenie na siebie twarzą w twarz. I to patrzenie na siebie twarzą w twarz daje trzecią rzecz, którą buduje stół. Słowo posiłek, uczta w języku łacińskim to convivium, gdzie ten pierwszy element, con, oznacza, że coś jest zrobione wespół, razem. A drugi człon, vivium, pochodzi od vivere, od życia. Convivere, współżycie, przeżywanie życia razem. Już święty Izydor z Sewilli pisał na początku średniowiecza, że dlatego nazywa się ucztę convivium, jako współżycie, dlatego że przy stole bardzo dużo się wtedy rozmawia o życiu. Jest dużo wymiany zdań o życiu. I tu nie chodzi tylko o to, że tworzy się komunikacja przy stole, że się po prostu gada. Ale chodzi o to, że przez to gadanie tworzy się komunia, czyli zjednoczenie. I naprawdę wydawało się, że stół ma dawać jakiś tam dystans, a on buduje znacznie ściślejszą bliskość i intymność niż jakiekolwiek w stanie łóżko jest w stanie zbudować. Bo buduje komunię, zjednoczenie, bliskość. Jest też takie zdanie, po polsku się mówi, że się daje, wykłada karty na stół. Więc tu ten stół też jest obecny, jako w znaczeniu powiem ci całą prawdę, powiem ci wszystko. Jasne, że przy stole też można kłamać. Jest taka fajna komedia włoska, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Polecam serdecznie. Można kłamać przy stole. Ale jednak wtedy, kiedy nam zależy na budowaniu komunii, to stół jest takim miejscem, gdzie się wykłada karty na ten stół, gdzie się jest wobec siebie prawdziwym, szczerym i przez to się buduje komunię. Więc warto budować w związku rytuały przy stole. Oczywiście nie tylko przy nim, ale on jest jakimś uprzywilejowanym miejscem.
Idzie więc o tą postawę budowania rytuałów. Trochę każdy swoich, no bo każdy ma swoją kulturę, każdy region swój klimat. I teraz, jak się nad tym zastanawiałem, to pomyślałem i tak szukałem, co powinno być taką naczelną zasadą rytuałów. No bo te rytuały są różne, śmieszne też są potrzebne, one nadają jakiś klimat. Mam takiego na przykład znajomego księdza, z którym zawsze jak chodzę na spacer wokół Zalewu Nowochódzkiego, to on musi iść odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. No, zawsze się z tego śmieję, jak z nim chodzę, no jest rytuał, że się z tego śmiejemy. Niewiele to wnosi do życia. Myślę, że naczelną zasadą, którą powinniśmy się kierować, budując nasze własne rytuały, to jest pytanie, czy ten rytuał chroni miłość. Podam kilka takich przykładów, które jakoś od razu mi przychodzą do głowy, kiedy myślę o rytuale, który ma chronić miłość. Taki na przykład z mojego, ale pewnie z wielu domów rodzinnych rytuał przepraszania się przed pójściem do spowiedzi. Kiedy się była decyzja, że człowiek idzie do sakramentu pojednania, no to trzeba było wstać i podejść do tam wszystkich domowników i poprzepraszać mamę, tatę, rodzeństwo. I choć człowiek umierał wewnętrznie, bo nie miał na to najmniejszej ochoty, to ten rytuał bardzo chronił miłość. Miłość własną, miłość do innych. Ksiądz Wojtek Węgrzyniak opowiadał kiedyś, że on jeszcze pamięta czasy, kiedy ten rytuał na Podhalu obowiązywał na poziomie klasy, że przewodniczący klasy wstawał i w imieniu klasy przepraszał nauczyciela, czy tam wychowawcę dokładnie. Szaleństwo, no nie? Ale taki rytuał, który no, chroni miłość, bo każdy grzech uderza w miłość. Każde przeproszenie jest jakimś wielkim kultywowaniem miłości. Mam takie znajome małżeństwo, które ma z kolei taki rytuał, że jak mąż wraca do domu, żona na niego czeka z dziećmi, no to te dzieci od razu biegną wytęsknione i za tatą, ale tata nigdy się z dziećmi pierwsze nie przywita, tylko z mamą. A dzieci czekają, już teraz są nauczone, wiedzą, najpierw z mamą, potem z dziećmi. Ktoś powie, no taki jakiś głupi zwyczaj, dzieci bardziej, nie, żeby dzieci wiedziały i ona przede wszystkim wiedziała, że relacja małżeńska jest ważniejsza niż rodzicielska, że ona jest najważniejsza. Dzieci poczekają, dzieci potem. Prosty rytuał, który bardzo chroni miłość małżeńską. Pisałem tam wczoraj do bratowej o te rytuały się zapytać. Powiedziała jedną taką myśl. W małżeństwie rytuały związane z dziećmi bardzo szybko przechodzą wyżej w hierarchii niż z mężem. narzeczeństwie było ich cała masa, potem giną. Pewnie je trzeba niezwykle chronić, te na rytuały związane z relacją narzeczeńską czy małżeńską właśnie, bo te dziecięce rytuały będą też ważne, ale próbowały wyprzeć tamte. Mam taką znajomą, która ma taki rytuał, że jak idzie do spowiedzi, to się ubiera najpiękniej jak może, po spowiedzi idzie na najlepszą kawę w mieście. Bo to jest święto przywrócenia pełnej jedności, jaką ma z Bogiem. Święto miłości do Boga. Rytuał, który chroni miłość do Pana Boga. Inne małżeństwo ma taki zwyczaj, że co roku, czy tam nawet częściej czasami, piszą sobie, co w tym okresie było dobrego. W jednym tam załóżmy okresie on, w drugim ona. On, ona, on, ona. Rytuał, który chroni miłość, bo ochrona wdzięczności, zauważania dobra, bardzo chroni naszą miłość. Więc jeśli, tak sobie myślę, pragniemy budować rytuały, uczyć się rytuałów, to warto sobie zadać takie pytanie, który z naszych rytuałów w związku albo w przyjaźni chroni miłość, a który jest tylko tak dla fanu, który rzeczywiście chroni miłość, w jakim wymiarze chroni miłość i na przykład, jaki rytuał nowy chcielibyśmy wprowadzić do naszej przyjaźni, relacji, związku, małżeństwa, który będzie chronił miłość. Dobre rytuały chronią miłość.
Naszym rytuałem jest to, że żary ognia składają się z czterech części. Choć dzisiaj czuję, że trochę pojechaliśmy czasowo i powinienem teraz dla dobra zerwać ten rytuał. Ale już naprawdę ostatnia myśl, taka króciutka. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek o tym myśleliście, że akt, który konstytuuje małżeństwo, też jest rytuałem. Chodzi tu o ślub. To też jest rytuał. Czasami mamy takie wrażenie, że w wielu momentach jakiś rytuał tradycyjny, może trochę pusty dla niektórych, że tak po prostu wypada, że tak jest przyzwyczajenie, że tak chcą rodzice, że tak jest ładniej. I czujemy, że może on być pustym rytuałem, albo nie do końca wypełnionym treścią, albo nieświadomym wejściem w ten rytuał. Ale to jednak jest coś niesamowitego, że coś tak ważnego dla miłości jak małżeństwo ma naturę rytuału. Oczywiście, małżeństwo to nie tylko ślub. My czasami używamy w stosunku do sakramentów takiego języka czasu przeszłego, nie? Czyli byłem ochrzczony, byłem bierzmowany, zawarłem małżeństwo kiedyś tam. Nie? Małżeństwo było wtedy. Nie, ja jestem ochrzczony, jestem bierzmowany i małżonkowie powinni mówić, jesteśmy małżeństwem. Sakrament trwa. Rytuał zawarcia małżeństwa to nie całe małżeństwo. Ale bez tego rytuału nie ma małżeństwa. I po co jest ten rytuał? Dlaczego to musi się dokonać w formie rytuału? Dzisiaj mega dużo par rezygnuje z niego. W ciągu ostatniego roku zostały opublikowane niedawno dane Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku, znaczy w 2020 roku było blisko 40 tysięcy mniej ślubów niż rok wcześniej. Oczywiście w dużej mierze wina jest COVID-a, tak? Odwoływanie wesel, niemożność zrobienia imprez, trudności wszelkiego rodzaju sprawiły, że ta liczba spadła. Ale jak weźmiemy pod uwagę na przykład rok 2007, w którym było 260 tysięcy ślubów w Polsce. Chodzi tu zarówno o te sakramentalne, jak i o związki cywilne, bo te dane dotyczą wszystkich rodzajów. To było 260 tysięcy w 2007 roku, a w minionym roku było 145 tysięcy. Mega dużo par rezygnuje z tego rytuału. Różne będą argumenty, już nie dam rady ich przedstawić, dlaczego, jak mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że ten rytuał jest potrzebny z dwóch powodów. I nie będę tu mówił o potrzebie religijnej, bo ona jest najważniejsza, ale pierwszy jest taki, że jak ktoś naprawdę kocha, to chce to ogłosić wszystkim. Jak chłopak naprawdę kocha dziewczynę, to nie chce tego zatrzymać tylko dla siebie, tylko chce się nią pochwalić. Chce ją wszystkim pokazać. Chce to wyrazić publicznie, na głos, podpisać, całym sobą powiedzieć, kocham ją. Chłopak, który mówi, no wiesz, no nie ogłaszajmy tego za bardzo, no tak bądźmy tak, no wiesz, no w ogóle to jesteś przepiękna, ale niekoniecznie wszyscy muszą o tym wiedzieć i w ogóle może niech na ciebie nie patrzy lepiej. No coś jest nie tak. Więc rytuał jest potrzebny do wyrażenia miłości, jak się naprawdę kocha. A po drugie, Tu jest ten wątek jakoś oddający głębię, sens, istotę małżeństwa. Jak pytam na kursie przedmałżeńskim na początku, dlaczego chcecie zawrzeć małżeństwo, to większość odpowiedzi, jaka się pojawia, to albo, bo tak jesteśmy wychowani, że chcemy zawrzeć właśnie małżeństwo sakramentalne, albo druga, bo chcemy przysiąc miłość wobec Pana Boga. Bo chcemy przysiąc miłość wobec Pana Boga. Ale zobaczcie, że w takim sposobie myślenia chodzi, Bóg jest tylko jakimś takim niemym świadkiem tego wydarzenia. Tak? My wobec Pana Boga coś zrobimy, a Ty popatrz, Panie Boże, jak my się kochamy. A rzecz jest w tym, że ślub to nie jest tylko pokazanie miłości wobec Boga, ale to Bóg jest osobą aktywną. I rytuał urzeczywistnia to działanie Pana Boga, w którym On podarowuje wzajemnie sobie te osoby. Będą mówić w czasie ślubu, biorę sobie ciebie za męża, biorę sobie ciebie za żonę. I zobaczcie, że to nie jest dialog między nimi. Tam nie ma odpowiedzi, no to dobrze, bierz. Tylko tam jest po prostu wzajemne przyjęcie siebie. Dlatego, że osobą, która daje, jest Bóg. I rytuał jest właśnie czymś, co wyraża tę prawdę. Rytuał jest czymś, co urzeczywistnia tę prawdę. Miłość małżeńska zaistnieje, jak zaistnieje ten rytuał. Dlatego nie ma tak naprawdę miłości bez rytuału. Ksiądz Jacek powiedział, że może istnieć miłość. Pewnie tak, w jakimś wymiarze. Pewnie wiele elementów miłości może zaistnieć. Ale dojrzała, głęboka, taka miłość, która jest na zawsze. Ona potrzebuje rytuały, bo one ją tworzą i karmią. Można zjeść niektóre dania bez przypraw, ale są takie dania, które po prostu wyplujemy, bo nie smakują. Żeby miłość smakowała, potrzebuje też przyprawy, którą jest rytuał.